Nagrywanie i zaczynamy. Bardzo mi miło wszystkich widzieć. Jest z nami dzisiaj tłumaczka Miłka Jankowska, tłumaczka naszego chłopaka. Książka Daniela Magariela, trzecia książka Pauzy i debiut autora. To jest jeden z nielicznych debiutów, które wydałam w Pauzie. Dotąd jest to chyba jedyny debiut, tak sobie myślę, bo mam jeden w planach, no jeszcze Wizyta, która się ukaże oficjalnie 4 kwietnia, ale już jest w sprzedaży. Wizyta Kateryny Wolkmer również jest debiutem i mam chyba jeszcze jeden na przyszły rok, ale generalnie zasada jest taka, że bardzo rzadko wydaję debiuty, bo jak wiecie, głównie staram się wydawać autorów już nagradzanych i uznanych na ich rynkach, więc często debiut nie ma szansy jeszcze zaistnieć, więc to są takie rzadkie przypadki. Natomiast Nasz chłopak, w ogóle to jest książka, którą kupiłam właściwie w tym samym czasie, co Legenda o samobójstwie, mówię o prawach do tej książki. Wiedziałam, że będę chciała, żeby Legenda była pierwsza. Ta wydawała mi się bardzo bliska, może nie tyle klimatem, bo nie jesteśmy na zimnej Alasce, tylko w bardzo gorących, pustynnych częściach Ameryki, ale klimatem takim emocjonalnym. Tutaj też jest ojciec, no toksyczny ojciec, o tym zaraz będziemy rozmawiać, i trudna sytuacja dziecka, więc wydawało mi się, że to jest dość bliskie Legendzie. I dlatego nie wydałam tej książki jako drugą Pauzę, bo nie chciałam, żeby była wydana natychmiast po Legendzie, ale była trzecia, bo nie chciałam zbyt długo zwlekać i tutaj też Miłka, podobnie jak z tej wydawana, tłumaczyła Miłka Jankowska. I tutaj też jeszcze powiem o tym, że okładka jest oryginalna. Absolutnie mnie zachwyciła. Uważam, że fantastycznie pasuje zarówno do tej książki, do klimatu tej książki i do Pauzy. Więc stąd podjęłam decyzję, żeby kupić oryginalną okładkę i to była pierwsza oryginalna okładka kupiona dla Pauzy. Wszystkie poprzednie i kolejne w pierwszym roku istnienia Pauzy, czyli w 18 roku, kiedy ta książka się ukazała, wszystkie pozostałe były przygotowane przez Tomasza Majewskiego, a Daniel Magariel, jego oryginalny Nasz chłopak, tak właśnie wygląda jak wydanie amerykańskie. I miałyśmy też z Miłką jakąś pewną zagwozdkę, powiedzmy, nie jakoś jakąś wielką, ale pewną zagwozdkę, jeżeli chodzi o tytuł, który brzmi One of the Boys. Też może o tym sobie później porozmawiamy. Także tyle. To tyle ode mnie tytułem wstępu i czekam na Wasze wrażenia. Dla mnie to jest strasznie ważna książka. Uważam, że jest jedną z lepszych Pauz.
Ja mogę mówić od razu oczywiście. Mogę powiedzieć tak, że martwię się bardzo o Magariela, że potem już nic nie napisał. I zastanawiam się, jak bardzo go ta książka zmęczyła, że potem nie pojawiło się zaraz potem. Mi się wydawało, że to jest taki młody, zdolny i że będzie wypuszczał z siebie jedną za drugą świetne amerykańskie powieści, a tu nic. I tak co jakiś czas dopytuję Anitę, czy coś wie i czy coś się dzieje. Coś tam się niby dzieje, ale mało konkretnego, więc oczywiście to nie jest tak jak z Vanem, że tutaj jest nie wiadomo jaka autobiograficzna nuta. Ale ja gdzieś widzę w Magarielu takie cierpienie i taki ból i taki jakiś smutek, w ogóle nie amerykański, tylko bardziej, nie wiem, europejski, francuski, jakąś, nie wiem, tragedię, nostalgię i myślę głównie o pisarzu, jak do tej książki sięgam. Ja staram się nie wiązać, jeśli to tak jak mówię, nie jest van, staram się nie wiązać autora z postacią, ale tutaj bardzo często sobie, jak do niej wracam, to o tym myślę. No to tak jak jest van, podskórna, wchodząca gdzieś, zostająca nieustannie za uszami, bardzo filmowa, scenariuszowa. Ja widziałam te sceny, które się tam rozgrywają, widziałam tych przestraszonych chłopców. Widziałam tego ojca. I tak w wielkim skrócie jeszcze na początek, też dla mnie to jest taka cielesna, fizjologiczna książka. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale ja pamiętam ciało, części ciała, łzy, nie wiem, odsłonięty tyłek ojca w pewnym momencie. Taka bardzo... no wręcz no niekomfortowa dla czytelnika w wielu miejscach i mała, ale zostawiająca no takie, nawet jak to zabrzmi górnolotnie, piętno. To tyle ode mnie.
Ja może powiem, nawiązując do początku twojej wypowiedzi, Miłko, a propos tego, że Daniel Magarian nie napisał od razu kolejnej powieści. Ja też się spodziewałam powieści albo jakichś może opowiadań. No i czekamy. Jest książka, która jest prawie skończona. Ja zaczęłam ją już czytać w jakiejś wersji roboczej, ale na razie jeszcze czekam na ostateczną wersję. Podobno ma się ukazać w przyszłym roku. No i zobaczymy, czy się ukaże, jak ją w końcu przeczytam w tej wersji już ostatecznej, to czy mi się będzie podobała. No i oczywiście, jeżeli będzie Daniel dalej z nami wydawniczo, no to będzie go tłumaczyła, mam nadzieję, nadal Miłka. No i ja naprawdę wróżyłam mu ogromną karierę, która też sądziłam, że bardzo szybko się rozwinie, stąd też moja decyzja, żeby wydać debiut. No zobaczymy, czas pokaże, bo to też widać, że z automatu to się nie dzieje. I może dobrze, może czekamy na jakąś naprawdę wybitną rzecz. To teraz może ktoś z Was, widzę, że Sylwia dołączyła. Cześć Sylwio, miło Cię widzieć jak prawie w każdym klubie. Nie wiem, Aniu, jedna Ania, druga Katarzyna, może Barbara, Sabina, zapraszamy.
Ja się poczuwam, bo ja zaproponowałam tę książkę ostatnio. I przeczytałam ją dzisiaj drugi raz, żeby sobie odświeżyć, bo czytałam ją miesiąc temu. No wiadomo, że można przeczytać za tam półtorej godziny, ale zgadzam się właściwie z wszystkim tym, co powiedziała Miłka. Przede wszystkim z tą cielesnością. Teraz jak czytałam drugi raz, to też mnie to jeszcze bardziej uderzyło. Właśnie ten goły tyłek, te jądra, które tam przez wizyty u tej partnerki zwisają, te dzieciaki się z tego śmieją. Te zasmarkane dzieci, te uderzenia. No ale sama nie wiem, co powiedzieć, bo to jest taka książka, po której brakuje słów, prawda? Że trudno powiedzieć, bo tu nie ma nikogo dobrego. Wszyscy są pokrzywdzeni. Znaczy dzieci są pokrzywdzone, a ojciec manipuluje nimi od każdej. Nawet to jest takie straszne, że nawet te dobre wspomnienia z dzieciństwa dla tych dzieci, one są pełne manipulacji psychicznej. Zastanawiam się ciągle ta matka, czy ona miała depresję, czy była chora, czy też była tak pokręcona jak ten ojciec, czy ona faktycznie była ofiarą także ojca, nie wiadomo tego do końca, bo tam było wspomnienie, że ona piła, ale może piła, bo ten ojciec ją tak traktował, mąż ją tak traktował, tego nie wiemy. Domyślam się, że mogła mieć depresję poporodową, bo tam była wzmianka, że ona te dzieci zaraz po porodzie oddawała, nie chciała ich przytulić. Pierwsze dziecko nie było planowane, drugie było praktycznie wymuszone. Taka, ta postać jest bardzo enigmatyczna, ale taka zastanawiająca dla mnie. No nie wiem, jestem ciekawa, co wy powiecie. Tak, na razie sama jeszcze nie wiem, co więcej.
Z takimi książkami jest bardzo duży problem, jak wiemy, że one są oparte na jakichś doświadczeniach, czy przeżyciach samego autora, no nie? Bo mamy wtedy taką obawę z ocenianiem. Ale dla mnie trzymam się tego, że to po prostu proza i kropka i nie szukam teraz, że to było jakieś przeżycie, które potrzebował terapeutycznie wyrzucić z siebie autor. Myśmy już przerabiali to na klubie kilka razy, że kobiety się o wiele łatwiej ocenia, jeżeli chodzi o matkę, i jakby zakłada się z góry, że ona musi mieć jakiś problem właśnie, albo depresję poporodową, albo coś takiego, co sprawia, że no, nie sprawdza się, tak, jako matka. A dla mnie w tej książce po prostu i ona, i on nigdy w życiu nie powinni mieć dzieci. To są ludzie, którzy nigdy nie powinni powoływać kogoś i być za kogoś odpowiedzialnym, bo za dziecko niestety do jakiegoś etapu zawsze się jest odpowiedzialnym. On jest złym ojcem, ona jest złą matką. Być może nieporadną, wynikającą ze złych doświadczeń z dzieciństwa, tego nie wiemy, bo to jest bardzo enigmatyczne, ale tutaj jedyna dobra relacja, bo jest taka, to jest relacja między rodzeństwem, między braćmi, między tymi głównymi bohaterami. I także to jest taki promyczek, że oni jednak za sobą stoją, choć wiadomo, że jako dzieci też nie mają tak rozbudowanej systemu tego, żeby się odłączyć od rodziców i wiedzieć, że im się dzieje krzywda od początku, ale w zasadzie każdy na własną rękę dojdzie do tego, że to nie jest normalna sytuacja i że oni nie mogą liczyć absolutnie na nikogo, ani na żadnego dorosłego. Tylko straszne jest w tym to wszystko, że ja jakby dalsza opowieść tej historii jest smutna, bo nawet jeżeli ci bracia założą swoje rodziny, jeżeli mielibyśmy taki ciąg dalszy tych opowieści, to najprawdopodobniej oni powtórzą taki schemat, będą rodzicami nieporadnymi, rodzicami, którzy no niestety nie znając innych wzorców na jakimś etapie, no jest oczywiście ogromna szansa, że będą robić wszystko odwrotnie dla swoich dzieci, tak? Natomiast prawdopodobieństwo, że ten schemat pójdzie dalej i będzie powtórzony, jest ogromne przy takich sytuacjach, przy takich domach, kiedy rodzice są patologiczni, a oboje rodziców tutaj w tym przypadku takich jest. I nie broni to, że ojciec pił i bił matkę, to jedno, no ale ta matka też jakby nie miała skąd inąd pomocy, tam gdzie są rodzice tych rodziców, tak? Czyli dziadkowie tych chłopców, gdzie jest jakaś rodzina, no nie żyjemy w próżni. Takie sytuacje, że nie ma nikogo wokół, są bardzo, bardzo rzadkie. Oczywiście, że się zdarzają, tak? Nie chcę generalizować, ale no ale tak rzadko, że naprawdę tutaj nikogo nie ma. Nie ma dokąd uciec. To jest taka historia, które ja lubię, tak? Jakkolwiek dziwnie to brzmi, bo jak można lubić, ale ja lubię takie opowieści, takie dość trudne. Tylko teraz jest kwestia, jak to jest rozwiązane na przykład w danej historii. On, jako że czytałam bardzo dużo takich książek, to momentami jest dla mnie trochę schematyczna, ale właśnie tutaj się wybija ta relacja tych braci i to, co już było powiedziane, co zdążyłam usłyszeć, sorry za spóźnienie, ale ta cielesność, na której bardzo dużo jest rzeczy rozegrane i na takich szczegółach, na takich obrazkach to się gdzieś tam zatrzymuje i chyba na plus ta książka może być zaliczona pod tym kątem, czego zwykle nie robię, ale widzę ją jako film, jakby czytając ją widziałam też takie obrazki filmowe, jakby to wyglądało, to mieszkanie, ten domek tam gdzieś, właśnie ta kanapa, na której siedzi ojciec i bracia, którzy się śmieją z tego, że mu tam prześwitują jądra i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest też taki duży plus, myślę, tej opowieści, tej książki. No bo nie ukrywajmy, że i w pauzie, i w ogóle taka tematyka, takie trudne dzieciństwo, przepracowywanie tego typu rzeczy, jakkolwiek to brzmi źle, no są na topie, tak? To są tematy, które czytelniczki, czytelnicy dość lubią, mam wrażenie.
Ja się zgadzam absolutnie z tym, co powiedziała Sylwia, że ta relacja braci jest tutaj, no nie wiem, czy wyjątkowa, ale fantastycznie pokazana i ich właśnie taka solidarność i wspieranie się, chociaż też się przecież kłócą, tak jak każde rodzeństwo i każde nastoletnie rodzeństwo i też sobie tam czasem dokuczają, ale jednak cały czas mają to poczucie, że drugi mu pomoże. No i faktycznie, gdzie są dorośli, to nie tylko rodzice jakby tych rodziców, bo pewnie jeżeli ojciec jest narkomanem od lat, a matka jest alkoholiczką, no to być może się odwrócili ich właśnie rodzice czy ich inna rodzina od nich. No ale gdzie jest pomoc społeczna, gdzie jest szkoła, która na przykład widzi, że dziecko jest pobite, tak? No nikt, czy nie wiem, głodne, nikt tak naprawdę nie reaguje i oni też nie mają takiego poczucia, że mogą do kogokolwiek się zwrócić. I to było bardzo przejmujące dla mnie, jak to czytałam. To ich właśnie osamotnienie i takie poczucie, że no co mogą zrobić? Mogą tylko starać się przetrwać jak się da najdłużej, prawda? Bo nikt im nie pomoże i pomimo tych różnych nadziei, które mieli, to bardzo jest wzruszający jest ten epilog, gdzie właśnie są te ich nadzieje pokazane, prawda? co sobie wyobrażali jadąc z ojcem na południe, przeprowadzając się, i potem czytamy ten epilog na końcu i wiemy, co było, co się wydarzyło naprawdę po tym, jak oni sobie wyobrażali takie dobre, wesołe, jakieś tam optymistyczne czasy, tak?
No, dla mnie ten epilog się jeszcze wiąże, to jest trochę wątek poboczny, ale muszę o tym powiedzieć, bo ja bardzo lubię, jak moje tłumaczenia się ze sobą łączą. To jest epilog, który się łączy z Lucią Berlin, której część opowiadań się dzieje w Nowym Meksyku i w Albuquerque, i jak oni jadą tam i do tej, przez tą pustynię i te góry takie czerwone, rozżarzone są, to ja widziałam te same obrazy od Berlin. I dla mnie to wszystko się układa w taką moją historię, bo jest Lucia Berlin, jest Magariel i do tego wszystkiego jest Bill Clegg, który jest agentem Magariela i któremu on dziękuję w posłowiu. I myślę sobie, że wyobrażam sobie czasem, że tylko Bill Clegg, który miał takie przeżycie, jakie miał w swojej trudnej egzystencji, mógł mieć w swojej stajni takiego Magariela, który pisze taką książkę. Nie wyobrażam sobie, że do innej agencji miałby trafić. Ja się ze wszystkim zgadzam z tym, co mówicie. Ciągle myślę o tym, jak się pisze w ogóle taki debiut i jak się wymyśla tę historię. Ona jest trochę, tak jak chyba Sylwia powiedziała, taka trochę z creative writing, ma takie konstrukcje, które można by odnaleźć, ale tak naprawdę dla mnie to jest wielka zaleta, bo ja uwielbiam tę amerykańską szkołę. Lubię tych pisarzy, którzy się najpierw uczą, a potem piszą świetne rzeczy i uczą innych. Ja bym chciała, żeby w Polsce taka szkoła istniała. Chciałabym, żeby polscy autorzy wymyślali takie historie, żeby te historie były spójne. I oczywiście można w nich znaleźć jakieś powtarzające się schematy i można sobie to rozrysować bardzo ładnie, jakby się chciało na scenariusz, ale kurczę, to jest zaleta, to jest jakby talent to jedno, a potem przełożenie tego talentu, przelanie go i skomponowanie z tego historii, to jest jakby zupełnie coś innego i to wcale nie jest takie proste. A tutaj ja widzę ten samochód, widzę to mieszkanie, ten motel, tą kelnerkę w dinerze. No, dla mnie to jest wielka radocha, jak można sobie wyobrazić, widzi się daną scenę, mimo że to jest taka malutka książeczka, to jest trochę jak z turbulencjami. Ja tam też widziałam ten samolot, widziałam te siedzenia, tę serwetkę i rozlaną Coca-Colę, a tutaj widzę właśnie te takie mini scenki i no, jakby zupełnie się nie dziwię. Ja bym, nie wiem, czy bym, gdybym nie wiedziała, to bym stwierdziła, że to jest debiut. Ja tego jakby nie przeszkadza mi tu nic, nic mnie nie boli, nic mnie nie uwiera i to jest taka wielka zaleta Magariela, że to tak gdzieś, oczywiście, że emocjonalnie cię tam kuje pod sercem, ale jednocześnie formalnie to jest tak super napisane.
Właśnie szukam, bo patrzę, czy na stronie jest wywiad, powinien być, ale teraz może tego nie będę sprawdzać. Był bardzo ciekawy wywiad Michała Nogasia z Magarielem, który się zresztą miał okazję z nim poznać i spotkać w Nowym Jorku.
Przepraszam, bo wy mówicie dużo debiut, a ja tego już sobie nie sprawdziłam. A ile on miał lat, jak to napisał?
Wiesz, że nie pamiętam.
Ale w sensie to był bardzo taki wczesny debiut, czy nie?
Tam w ogóle była historia a propos debiutu, jego historia była taka i wydaje mi się, że dlatego zaczęłam o tym wywiadzie Michała Nogasia mówić, bo wydaje mi się, że to jest właśnie, on mówi o tym w tym wywiadzie, że on był na studiach tego creative writing, nie pamiętam dokładnie których, natomiast uczył go George Saunders, który zresztą poleca tę książkę, tu jest polecenie na okładce od George'a Saundersa. I jako swoją pracę dyplomową napisał jakąś gigantyczną powieść, która miała tam, nie wiem, 800 stron chyba, i przedstawił ją właśnie jako pracę dyplomową Saundersowi, który powiedział, że mu się nie podoba to i ma usiąść i napisać coś lepszego. I on właśnie usiadł i napisał Naszego Chłopaka. Taka jest historia, więc to była w jakimś stopniu praca, może nie wiem, czy magisterska, czy inna, ale tak jak Miłka mówiła, związana z takimi kursami nauki pisania, kursami pisania. No i historia o książce, która miała 800 stron i była mniej no, była gorsza, słabsza i mniejsze wrażenie zrobiła na Sondersie niż 144 strony w polskim wydaniu naszego chłopaka, uważam, jest piękną historią i fakt, że Sonders też chciał tę książkę polecić, bo mamy tutaj też polecenie od Hani Janagihary, która no, według mnie, jestem ogromną jej fanką, jest mistrzynią w pisaniu o traumie, więc to też bardzo dla mnie wiele znaczyło, że ona właśnie poleciła tę książkę.
To słuchajcie, może ja coś powiem, bo ja chyba nie będę w gronie waszym do końca. Mianowicie, no ja mam problem duży z tą książką. To znaczy, ja takich książek w ogóle nie czytam. To znaczy, przeczytałam ją tylko dlatego, że klub. Wana w ogóle się nie chwytam, bo wiem, że to nie są książki dla mnie. Jakby, no nie... Nie wynika to z tego, że czytam, nie wiem, lekkie i przyjemne książki, no sam fakt, że jestem Anita na twoim każdym spotkaniu i uwielbiam książki Pauzy, wiadomo, że świadczy o tym, że nie boję się jakichś trudnych tematów. No ale kurczę, ten nasz chłopak to jest... Wydaje mi się, że to, co Miłka powiedziała na samym początku, właśnie to, że ta książka jest taka cielesna i fizjologiczna i to jest chyba jeden z problemów, który właśnie ja mam, to znaczy, że ja takich książek, no po prostu nie czytam, nie umiem wam tego powiedzieć, bo ja tę książkę doceniam, ona jest faktycznie, no wiadomo, że jest przejmująca i tak dalej, no opowiada nieciekawą historię, no ale jakby to powiedzieć, no jakby żeby czytać o takich rzeczach, to ja sobie mogę przeczytać literaturę non-fiction, nie wiem, jakiś reportaż jakiś w rodzinie, gdzie wszyscy są źli, albo coś takiego, albo nie wiem, reportaż w dużym formacie o jakiejś rodzinie patologicznej. No a jakby ja literaturę piękną zwłaszcza czytam dla, nie wiem, chyba po prostu z jakichś innych powodów i no męczyłam się strasznie, jak to czytałam, naprawdę męczyłam się strasznie, jak to czytałam, chociaż doceniam ją, nie powiem, że to jest zła książka i będę wszystkim mówić, że mają jej nie czytać, nie, absolutnie, ale no nie, to totalnie, to jest pauza, która w moim rankingu pauz jest pierwszą pauzą, którą jak ktoś mi się zapyta, czy ci się podobało, to powiem, no nie, niestety. Przykro mi jest bardzo, ale no niestety nie. Tak, to są moje, znaczy no to też świadczy o tym, że ta książka z pewnością, no skoro wywołała u mnie silne emocje, bo na pewno je wywołała, to tak jak mówię, to też jest dowód na to, że to nie jest zła książka, bo tak na pewno nie powiem, ale absolutnie to nie była książka dla mnie i ani moja literatura. I jakby to mnie tylko utwierdziła w tym, że wiem, że po Wana nie mam co sięgać na pewno. Tak samo jak na przykład właśnie wspomniana przez ciebie Hania Janagihara, tak? W sensie autorka Małego Życia, no to jest też książka, co jak tylko dowiedziałam się, o czym jest, to mówię, o no, nigdy w życiu. Więc no...
Bardzo nie porównujmy do Małego Życia, błagam, tej książki, bo ja nie znoszę Małego Życia, przepraszam, ale nie znoszę potwornie tej książki. Ona jest absolutnie przerysowana, niewiarygodna. No
dobra, w ogóle to nie temat dzisiejszego
spotkania. Nie współczuję w ogóle temu bohaterowi. Fatalna jest, nie znoszę tej książki po prostu. 100 razy lepsza jest Nasz chłopak, która ma taką objętość, jest po prostu bardziej wiarygodna dla mnie emocjonalnie i w ogóle w każdym calu. Tak, to tylko tak tylko.
A ja chciałam zapytać Anię, tak, bo to mnie bardzo zaciekawiło, czy... Oprócz tego, że jakby wolisz czytać o takich historiach książki non-fiction, co jestem w stanie zrozumieć, jakby co innego ci się nie podoba? Czy w tej książce ci się nie podobało, czy w tego typu książkach, które, tak jak mówisz, że takie historie czytasz non-fiction, to oprócz tego, że wolisz prawdziwe historie, załóżmy, a nie fikcję,
To nie, wiesz, wydaje mi się, że chodzi o to, że fikcję czytam jednak po to, żeby trochę uciec od rzeczywistości. Nawet jeśli te fikcje opowiadają o trudnych tematach, to tak mi się wydaje. A jakby ta książka jest po prostu może zbyt dla mnie naturalistyczna, zbyt realistyczna. No ja po prostu nie chcę w takich rzeczach czytać. Jeśli sięgam po książkę jakby tak z gatunku literatury pięknej, powiedzmy, no to nie chcę, no jakby, no nie chcę czytać takich rzeczy, takich książek. To jest też kwestia też na przykład języka, bo tak jak powiedziałyście, ta książka jest napisana tak jak scenariusz, to, że pod scenariusz filmowy, że sceny filmowe, no i to też na przykład, gdyby też może była napisana innym językiem, ale i byłaby o takiej tematyce, opowiadałaby tą historię trochę w sposób na przykład bardziej poetycki, no wiecie, no to nie jest temat na historię, na język poetycki, ale chodzi mi o to, że gdyby miała w sobie jakieś elementy takie bardziej, no właśnie, mniej realne, coś takiego, no to może wtedy bym jakoś gdzieś tam ją, bardziej by do mnie, bardziej by mi się spodobała, bo ja myślę, że to nie jest kwestia absolutnie książki, tylko to jest kwestia po prostu tego, co ja czytam, tak? Bo ja nie mogę, nie powiem ci, że na przykład to nie podobało mi się w niej jakieś tam przedstawienie czegoś. Nie, no bo ona była obiektywnie rzecz biorąc, no i dobrze napisana i też no przeczytałam ją w jeden dzień, bo też jak już siadłam do niej i stwierdziłam, że czytam, to czytam, więc to też nie tak, że nie wiem, no nie dało się jej czytać z jakiegoś powodu, czy była napisana jakimś językiem, który mi nie odpowiadał, tak, do czytania. Więc wiem, że to jest tylko i wyłącznie kwestia...
Tematyki.
Ta kwestia tematyki, tak myślę, tak. No ja też mam problem, przyznaję, związany z książkami, gdzie się pojawia kwestia no przemocy wobec dzieci, tak, powiedzmy, tak, to mam duży z tym problem, więc to może też jakby to spotęgowało te moje wrażenia.
No dla mnie czytanie tych scen przemocy było strasznie ciężkie, naprawdę, no bardzo, no co świadczy o tym, jak bardzo dobrze są napisane, prawda?
Tak, dokładnie. No więc ja mówię, to ja nie powiem, że, znaczy powiem, że mi się nie podobała, tak, jak dla mnie to mi się nie podobała, to nie była książka dla mnie, ale obiektywnie jak najbardziej, no na pewno jest to dobra literatura, tylko po prostu książka nie dla mnie. Dlatego cieszę się super, że są te kluby, że mamy te spotkania, no że jakby w ogóle no, tą strefę komfortu mojego czytelniczego też wyszłam spoza poza tą strefę i przeczytałam coś, po co normalnie na pewno bym nie sięgnęła i na pewno bym odłożyła po tej pierwszej scenie, jak tam wiecie, ta scena sfingowanego tego pobicia przez tą matkę i ta opieka, to już to przeczytałam, już mówię, o no, to nie jest moja książka. Ale mówię, nie, jest klub, chcę przyjść, chcę powiedzieć, może, więc przeczytałam.
Ale dobrze, że przebrnęłaś, bo ja czasem tak. Mam taką reakcję, to nie daję rady, także widzisz, no czyli klub do czegoś motywuje, do wielu rzeczy.
No zdecydowanie, nie mogę powiedzieć, że nie wiem, żałuję, że po nią sięgnęłam, nie, no absolutnie, tak, a czasem tak jest, czytasz grubaśną książkę i potem mówisz, że kurde, 2 tygodnie to mogłam przeczytać 5 lepszych innych książek, nie?
No. Tak, tak bywa, zdecydowanie. Super, bardzo dziękuję za twój głos.
A dla mnie jest to ciekawe, że tak opowiadasz trochę, bo rozumiem, że to nie jest twoja tematyka, ale że tak z twojej opowieści wynikało, tak jakbyś czytała tę książkę i była pewna, że to się źle skończy. I tutaj przywołano już Małe życie, przepraszam, się tak go czepiam, bo wszyscy się zachwycają tą książką, znaczy wszyscy, to może za duża generalizacja, ale bardzo dużo ludzi. Ja jej nie znoszę właśnie dlatego, że dokładnie wiesz, co się tam wydarzy. Krok, po prostu wiesz, że tego bohatera spotka absolutnie wszystko, co może być najgorsze i że następna scena, następny rozdział to będzie to i że to się musi źle skończyć. A właśnie książka, o której rozmawiał dzisiaj nasz chłopak, wcale taka nie jest. Ja nie mam stuprocentowej pewności. Wiem, że jest źle, tak? Czuję to od początku, że to się no nie najlepiej ułoży. Ale tam nie mam stuprocentowej pewności, czytając ostatnią scenę, że on właśnie nie otworzy tych drzwi, no bo on je otwiera, tak? Na koniec. Więc ten moment zawieszenia czytelniczego, czy otworzy, czy zostanie, jest tam. To nie jest tak, że mam pewność, że to się musi skończyć tym, że zostanie i ten brat nie zostanie wpuszczony i że to koło się zamknie i od nowa to będzie trwać, tylko tam czytelnik, czytelniczka dostaje nadzieję na jakimś etapie końcowym i ja czekam, aż on otworzy te drzwi i wierzę, że on je otworzy. Więc
ale ja też tak to wierzę. Nie, ja też w to wierzę, że on te drzwi otworzy i ja co więcej w moim idealistycznym podejściu w ogóle do może wszystkiego i naiwności, jak można by powiedzieć, ja ufam, że czeka ich dobra przyszłość, tak? Znaczy, na ile będzie dobra po takich traumach, ale że jednak otworzy i tam wreszcie ta policja może coś tam zadziała tak, jak powinna wcześniej. Więc jak najbardziej, ja też tak, zakończenie dało mi nadzieję, ale no jakby cała reszta, nie, po prostu, no nie, nie.
To ja powiem jeszcze, że mi się książka bardzo podobała, ale rozumiem, Anię, w ten sposób, że ja miałam tak powanie po Legendzie o samobójstwie, że musiałam wtedy przeczytać coś lekkiego, mimo że mi się bardzo podobała i takich ciężkich książek potrzebuję przeskoczyć na coś lżejszego, nie? Że jakieś się wyczerpały moje zasoby, jak chodzi o czytanie o trudnych rzeczach,
wtedy po Wanie i musiałam wtedy przeczytać coś lekkiego. Chyba mnie wycięło.
No, nie wycięło, słyszałam, słyszeliśmy wszyscy.
Okej, dobra.
Ja się...
Także ja rozumiem, że może być taki moment, w którym jest za dużo tego, nie? Za dużo tych trudnych emocji i że komuś może być ciężko to czytać, niezależnie od tego, jakie jest zakończenie, nie? Więc ja sobie tak dawkuję, że po takiej trudnej książce sięgam po coś lżejszego, taki płodozmian sobie robię.
No właśnie, takie było moje myślenie, że po Legendzie o samobójstwie można było sięgnąć po pierwszego Bandziora, który jednak był lżejszy i potem znowu dobił nas nasz chłopak, a później jeszcze Historia przemocy, a potem Tirza, to pierwszy rok pauzy. Także no wiele osób też pytało, jaki mam kłopot z ojcem, skoro takie książki wydaje.
A wiesz, o co mnie pytają? Jak często chodzę na terapię, bo jak tłumaczę takie trudne książki, to na pewno mam straszne problemy, same problemy emocjonalne, bo to jeszcze poszło w jakiejś takiej niesamowitej kolejności właśnie Van i ten Magariel i jeszcze coś do tego, już nie pamiętam co, i poszłam do radia i oni mnie w tym radiu zapytali, czy ja po każdym przekładzie, jaki robię, muszę właśnie potem iść na taką porządną terapię i czy się jakoś z tego wyleczyć. I ja próbowałam im tłumaczyć, że nie, że ja to tak właściwie tak bardzo się nie angażuję emocjonalnie, no nie mogę się angażować, no bo przecież gdybym się tak angażowała, no to naprawdę bym miała kłopoty, ale ze sobą, ale to jest rzeczywiście był zbieg okoliczności i wcale się nie dziwię, moim zdaniem akurat pierwszy Bandzior wcale nie jest taki lekki, ale na pewno jest lżejszy niż Magariel.
No ja z kolei kiedyś miałam taki czas zimowy, nie pamiętam w którym roku, ale kiedy była taka zima listopadowa, kiedy jest strasznie ciemno i w ogóle nic się nie dzieje, leje deszcz, śnieg, jest potwornie. I właśnie miałam takie przekonanie, bo czułam, że strasznie mi jest smutno i w pewnym momencie myślę sobie, no nic dziwnego, jest ciągle ciemno, ja siedzę od rana do wieczora i czytam tak naprawdę trudne książki, tak? No bo bardzo wiele książek pauzy i też jeszcze więcej książek, które czytałam do pauzy potencjalnych, których później nie wydałam. Zazwyczaj poruszałam jakieś takie tematy niezbyt lekkie, więc też w pewnym momencie pamiętam, że robiłam sobie takie przerywniki, żeby całkiem się jakby nie poddać tym emocjom. Natomiast ja się absolutnie zgadzam, że Nasz chłopak dla mnie też jest bardzo optymistyczną książką, że to zakończenie jest bardzo optymistyczne dla mnie. I nie jestem pewna, czy bym ją chciała wydać, jakby było złe zakończenie, bo wydaje mi się, że właśnie wielkim urokiem tej książki jest to, że to się tak odwraca, że jest to światło na końcu, ta nadzieja na końcu. Bardzo mi się to podobało.
No i właśnie ze względu na tą nadzieję ja też miałam takie wyobrażenie, że być może to wcale się nie skończy tak, że oni pójdą śladami swoich rodziców, tylko właśnie pójdą na terapię, zmienią coś i że ich życie się potoczy inaczej. Miałam taką myśl, że to może wcale nie być tak, że oni pójdą śladami swoich rodziców.
To ja akurat tu jestem mniejszą optymistką, bo szansa na wyrwanie się z takiego zaklętego kręgu wiąże się z tym, żeby mieć no jednak kogoś, kto poda rękę, tak? A oni tego kogoś nie mają, no chyba, że któryś z nich jest na tyle silny, że wyciągnie ich dwójkę i czemu nie? To się zdarza, nie? Takie sytuacje się zdarzają.
A ja w ogóle nie miałam takiego poczucia, przepraszam, że oni sobie nie poradzą. Nie zastanawiałam się nad przyszłym życiem, bo ja myślę, że ta siła ich przyjaźni między tymi chłopcami i ja dużo widziałam w nich takich cech silnych, że oni dadzą radę, mimo takiego trudnego dzieciństwa, że oni dadzą radę, bo i ten jakoś potrafią sobie zarobić, oboje jakoś tam pracę mają, jakoś umieją się znaleźć w tych sytuacjach, umieją jakoś. Wydaje mi się, że oni jakoś są wyposażeni w taki jakiś, nie wiem, od urodzenia jakiś taki kostium cech, który da im tą siłę, żeby z tego swojego życia coś zrobić. Nie miałam takiej wizji, że oni będą w przyszłości tacy jak ojciec i matka, czy tam jak ojciec głównie, bo to raczej chłopcy, tylko właśnie wyobrażałam sobie w czasie lektury bardziej pozytywną przyszłość, o ile w ogóle o tym myślałam, bo raczej koncentrowałam się na tym, co tam jest, ale nie miałam takiej wizji, że oni już mają zmarnowane życie przez to, co przeszli. Pójdą na terapię i będzie okej, raczej tak.
Może tutaj to jest kwestia też naszych indywidualnych predyspozycji do optymizmu lub pesymizmu i pewnie też wiedzy na ten temat, tak? No moja wiedza na temat wychodzenia z traumy jest jako dziecko jest bardzo mała, powiem szczerze, w ogóle prawie nie czytałam książek na ten temat, ani żadnych opracowań ani non-fików. No, generalnie wiem tyle, co słyszę z różnych opowieści czy czytam w gazetach. Myślę, że może Sylwia ma na przykład o wiele większą wiedzę na ten temat i właśnie wie, że statystyki pokazują, tak? Tak jak ja mam wiedzę o statystykach dotyczących jakichś tam innych rzeczy socjologicznych i no i że tak jak jest po prostu ciężko się bardzo wyrwać z nałogu, no jakie jest prawdopodobieństwo na przykład, że ten ojciec zacznie wieść normalne życie? No podejrzewam, że bardzo nikłe, prawda?
Nie, ja bazuję też na tym, że oczywiście, że zgadzam się z tym, że prawdopodobieństwo jest bardzo niskie, że się ma takie dzieciństwo, że się ma potem zdrowe i dobrą dorosłość, ale są tacy ludzie, którzy mimo wszystko jakoś potem dają radę. I zawsze mnie to fascynuje, że przeżyli piekło jako dzieci, a potem jako dorośli wiadomo, że kosztuje ich to bardzo dużo, ale jednak jakoś tam dają radę. Zdarza się takie coś i tak jakoś miałam
tak, wrażenie. Tak, ale to właśnie bardzo mocno jest wtedy opowiadane, nie? W filmie, w książce, jako takie cudowne dziecko, które wyrwało się z jakiejś historii, dlatego nam to tak super zapada w pamięć, natomiast rzeczywistość...
Nie, ja tego nie widzę jest... na podstawie filmów, tylko losów, z którymi się spotkałam. W normalnym życiu.
Że no to jednak... ja mam odwrotne doświadczenie właśnie, więc...
Nie, no to nie jest jakaś norma, tylko zdarza się. A to, dlaczego ja tak tutaj myślałam, to jest to, że właśnie tych chłopców włączyła taka wielka więź, że oni, nie wiem, ten ojciec na przykład zmuszał tego młodszego, żeby tam sobie tego kraka pociągnął, a on nie chciał. Że jakoś taką mieli w sobie jakąś siłę, która mi pozwalała wierzyć w to, że ta siła ich jakoś wyciągnie z tego.
No ja też myślałam bardzo optymistycznie o ich przyszłości, ale bardzo mnie ciekawi, czy może zapytamy kiedyś Magariela, może będzie ku temu okazja, czy wyobraża sobie ich dalsze losy, jakie byłyby.
Bo to też może być po prostu jego fikcja literacka, że on sobie na przykład wyobrazi, że oni dadzą radę, a w normalnym życiu jednak by tak nie było, prawda? To też może być tylko jego wizja.
No albo byłby w tym, byliby właśnie w tym promilu normalnego życia, tak, o którym wspominasz, tak się czasem zdarza. Widzę, że Maciej do nas dołączył. Macieju, czy coś chciałbyś dodać może do naszej rozmowy? Chyba Maciej nie słyszy nas. Dobra.
Mnie ja jeszcze ciekawi, ja w jakim oni są wieku, bo ja nie jestem pewna wieku tych dzieciaków.
Wiesz co, ja nie pamiętam dokładnie. 14 i 16, jakoś tak? Miłka, nie pamiętasz?
13,
mnie się wydaje, że ten młodszy ma mniej. Ten młodszy ma
tam nie jest
mniej,
napisane, trochę. W jakim oni są wieku, tylko że on ma iść do secondary. Tylko nie wiem, kiedy się w Ameryce zaczyna secondary, ale wyobrażam sobie, ten młodszy może 12, 13, bo tam zaczyna dojrzewać, zaczyna mu wąs trochę
tak
rosnąć.
Tak bym strzelała, tak, ja też.
Mhm. A starszy koło 16 chyba, bo już ten ojciec go chyba dobrze go uczy prowadzić.
No na pewno nie są pełnoletni, bo to tam pada, nie? Że oni nie mogą się samodzielnić.
Na pewno.
Nie. I on zaczyna prowadzić samochód, ale też nie jest to jeszcze całkiem legalne, bo oni się tam dziwią, że ojciec mu już pozwala.
Mm-hmm. No to nie może mieć 16, bo od 16...
Może ma 15, nie? 13, 15? Coś takiego.
12, 15 bym strzelała, bo ten młodszy jednak jest młodszy. Ja w ogóle nie widzę żadnej nadziei, więc się nawet nie odzywam przy tym wątku, bo ja jestem z tych, którzy widzą tylko szklankę pustą do połowy i w ogóle nie wierzę, że jeśli to miało ciąg dalszy, to się komuś udało. Uważam, że dzieci cierpią za winy swoich rodziców i że wyrwać się z kamiennego, zaklętego kręgu jest bardzo trudno. Dlatego ciągle widzę w Wanie, że się nie grzebał ze swojego dzieciństwa i za każdym razem jak go widzę, to nawet jak się śmieje i opowiada dowcipy, to ja po prostu myślę, że jest nieszczęśliwy. Dlatego do tej dyskusji się nie włączam, bo u mnie zawsze wszystko jest jak najgorzej.
Tak, no o tym, że Van się uśmiecha, ale czuje co innego, to już żeśmy z Miłką przegadały po prostu wiele godzin, ale no tak. O, jeszcze tutaj pisze Maciej do nas. Dziś w poczekalni u weterynarza słucham jedynie spotkania. A, czyli dlatego się nie odezwał. Czy na horyzoncie są jakieś inne książki autora? Bardzo mocna książka i przypominała Shaggy Baina. Trochę mi przypominała Shaggy Baina, to prawda. O tym, czy są inne książki autora, to już wspominałam, zanim Maciej dołączył, czyli że jest coś w trakcie pisania, być może już skończone, ale jeszcze...
Już widziałam, jest ta oficjalnie w notce Magariela, już nie wiem, chyba w wydawnictwie, że Bloomsbury na 2023 już zapowiada tę powieść. Nawet ma jakiś tu coś tam z Darkest.
Tak, no agentka mówiła, że prawdopodobnie na 23 i tak jak mówię, ja zaczęłam ją czytać, ale potem mi powiedziano, że mogę się jeszcze wstrzymać, bo tam będą jakieś zmiany. No to, co przeczytałam, mi się bardzo podobało, było zupełnie inne, w sensie takim nie emocjonalnym, tylko w sensie opowieści, nie było ani o rodzinie, ani o nastolatkach. Także nic więcej nie mogę niestety zdradzić, ale no, czuć było Magariela i było, bardzo mi się podobało. Także ja mam nadzieję, że jednak ta kariera, którą ja mu wywróżyłam, się wydarzy prędzej czy później.
No to dobrze, to ja że coś jeszcze... innego, bo to jest bardzo ciężko, jak się zaczyna taką książką, tak samo jak Van, nie? Wygrzebać się potem z takiej łatki, z takiej szufladki, w którą i wydawcy, i krytycy, i czytelnicy gdzieś tam umieszczą, bo chyba Van niestety ma takiego pecha, że już no, nie wyjdzie z tego po pierwszej książce, nie? I z jednej strony wiemy, czego oczekiwać, i gdyby zrobił coś innego, no to byłoby to rozczarowanie raczej niż takie wow, fajnie, że spróbował czegoś innego.
Tylko pamiętaj, że on napisał strasznie dużo książek o tym samym, w sensie bliskich sobie, tak? Bo oprócz, powiedzmy, tych trzech, to Komodo też jest tak naprawdę jego rodzinie, tak? No ale Brud, Halibut, legenda. Oprócz tego jest jeszcze Goat Mountain, taka jedna powieść też bardzo taka laskańska i podobna do tamtych. Ale jest powieść Aquarium, gdzie bohaterką jest dziewczynka. Jest trochę inna. Wprawdzie też są ryby oczywiście, wszechobecne. I jest jedna powieść, jak to powiedzieć, osnuta na mitologii, której ja akurat nie lubię, więc jakoś tutaj nie podjęłam decyzji, żeby to wydać w następnej kolejności. No ale on napisał wiele książek tego typu, tak? Więc tutaj Magariel musiałby w kółko wałkować temat rodziny w tak dokładnie, dosłownie takim układzie, tak? Bo właściwie Van ciągle mówi o tych samych postaciach w pewnym sensie. I no dlatego jest ta pewnie łatka, plus otwarcie mówił zawsze, że ta pierwsza książka była biograficzna w jakimś tam stopniu, autobiograficzna w jakimś stopniu, tak? A tutaj Magariel, ja w każdym razie nigdzie nie dogrzebałam się do żadnych informacji, żeby on mówił o tym, że pisze o sobie w jakimś stopniu, czy o swoim doświadczeniu.
A ja właśnie w jakiejś recenzji przeczytałam to, tylko teraz jest, uwierz, że nie wiem gdzie. Ale właśnie gdzieś mi to się pierwsze rzuciło w oko przy jakiejś recenzji, że to jest jakieś tam doświadczenie, autobiografia, coś tam.
Znaczy, ja pamiętam, że on w tym wywiadzie z Michałem Nogasiem mówił o tym, że właśnie miał trochę inne doświadczenie, bo jego rodzice się też rozstali, więc pod tym względem okej, no oczywiście można dyskutować, ilu jest pisarzy na świecie, których rodzice się nie rozstali, no pewnie bardzo wielu się rozstało. I oni, tam była chyba taka historia, ile dobrze pamiętam, musiałabym wrócić do tego wywiadu, że on... że matka wzięła jednego syna, czy jedno dziecko, nawet nie pamiętam, czy on ma siostrę, czy brata, ale jeden rodzic wziął jedno dziecko, drugi rodzic wziął drugie. Są czasem takie rodziny, które uważają, że taki podział jest w ogóle świetnym pomysłem, że każdy sobie bierze swoje dziecko ulubione. I właśnie on był jakby ofiarą tej sytuacji, tak? Natomiast chyba tam nie było żadnych historii narkomanno, nie wiem, pijackich i tak dalej, z tego co pamiętam. Ale no też zawsze jest pytanie, ile autor chce sobie powiedzieć, tak? No tutaj nawiązujemy ciągle do Vana, który jest dość spektakularny o tyle, że po prostu wprost mówi o tym wszystkim i o sobie, i o swoich bliskich. No a bardzo wielu autorów przecież nie chce mówić o prywatnych sprawach, więc tak naprawdę do końca nie wiemy, jak to było. Na przyszły rok szykuje się fantastyczna książka, która miała nominację do pamiętam czego, National Book Award chyba w tym roku, nazywa się Abundance i jest właśnie przepiękną opowieścią o ojcu, który jest bardzo, bardzo biedny, nie ma domu, jest bezdomny, mieszka w samochodzie swoim ze swoim synkiem małym i każdy rozdział zaczyna się od kwoty w dolarach, którą ma ten ojciec jeszcze przy sobie jakby w kieszeni, tak? Czyli tam zaczynam, nie pamiętam od ilu, 50 kiluś, w ogóle strasznie niska kwota i później schodzimy do tam 5 dolarów, 63 centów i tak dalej, i tak dalej. No niesłychanie poruszająca i no na przykład też pytanie, bo tam to jest też debiut, to Abundance, o czym wspomniałam wcześniej, że mam jedno na przyszły rok, no to właśnie te. Na ile to były też osobiste doświadczenia autora? To znaczy wiemy, że nie był bardzo biedny, nie mieszkał w samochodzie, nie był bezdomny, ale no ile tam jest jego opowieści, jego prawdziwego życia w kawałkach, które tam się przewijają, czy w ojcu, czy w tym synku. Piękna książka w tłumaczeniu, w tej chwili Jacek Żuławnik nad nią pracuje i myślę, że absolutnie naprawdę zachwyci Was, bo no fantastyczne.
Ja to zupełnie na odwrót, ja wcale się nie doszukuję jego własnego doświadczenia, tylko myślę, że on może coś takiego gdzieś zaobserwował, takie sytuacje, bo w ten sposób jak on przedstawia tą manipulację tymi dziećmi przez ojca, jego sposób mówienia, sposób wyrażania się, jak on na pozór jest tym kochającym ojcem, a cały czas w podtekście tymi dziećmi manipuluje i no, gra nimi. Ja sobie, nie wiem, ja wychodzę najpierw na początku z założenia, że gdzieś to zaobserwował, gdzie widział taką sytuację. Jakoś na myśl mi w ogóle nie przyszło, że to może być jego przeżycie. Nie wiem, dlaczego tak krążycie w koło tej autobiografii. Bo przecież no, w każdej prozie doszukiwać się autobiografii, no jakoś nie wiem.
Tak, dlaczego tak, ja przyszło wam to na myśl? Ja wiem, to jest chyba jakieś moje takie spojrzenie, bo ja to zaczęłam, ten temat w ogóle pierwszy, chyba w pierwszym zdaniu, które powiedziałam, jak się odezwałam i to w ogóle nie ma znaczenia dla mnie, tak? Bo ja jakby książkę jako tako traktuję zawsze jako fikcję, nawet jeżeli opartą na doświadczeniu, czyli że coś tam przeżył ktoś częściowo, a dopisał, co by mogło być, gdyby i tak dalej, no piszemy na bazie jakichś doświadczeń, tak? Jak piszemy non-fiction, no to piszemy na faktach, jak piszemy prozę, to ja nie wymagam, że to ma być autobiografia czy cokolwiek, dla mnie to nie ma znaczenia, natomiast ja mam taką fiksację, że jeżeli faktycznie ktoś pisze o traumach i to takich ciężkich, to ja zaraz to gdzieś przenoszę na takie prywatne doświadczenie autorki, autora, nie wiem, to jest pewnie bardzo złe.
No niekoniecznie, bo to mnie, takie jest pierwsza myśl, że może naocznie ktoś przeżył, ale ja w tej książce akurat w tej nie miałam takiego poczucia tak bardzo, że to jest jego, tylko właśnie sobie wyobrażam, że on gdzieś coś to zaobserwował u kogoś, widział, nie wiem, może znajomych, albo ktoś mu powiedział coś takiego bardziej.
Znaczy tutaj ta pierwsza osobowa narracja bardzo ciągnie jakby w ten kontekst, tak, nie? Autobiograficzny i jakby takie typowe zachowania dla takich sytuacji ten dzieciak przedstawia, bardzo typowe, takie uwikłanie właśnie między tą matką, no to jest takie bardzo życiowe, bardzo mocno oparte jakby na takiej wiedzy, na przeżyciu. Dlatego to tak mnie od razu w taki kontekst gdzieś popycha.
Ale teraz właśnie jak mówisz o matce, bo jeszcze chciałam do tego wrócić, bo ja oczywiście to, co ty powiedziałaś, ja nie uważam, nie chciałam usprawiedliwiać tej matki, jak mówiłam o niej na początku, tylko to jest temat, który mnie ciekawił, bo on nie jest tam do końca wybrzmiał, jaka jest ta sytuacja z tą matką. I do końca, bo na początku ona jest tak przedstawiona, że chce się ją jakby usprawiedliwiać, że ona też jest ofiarą i dopiero potem ten chłopiec odkrywa, że ona też tam ma swoje za uszami, ale mimo wszystko do końca nie jest to jasne, jak ta sytuacja z nią wygląda, bo ona się pojawia tylko tak wyrywkowo i bardzo mnie ciekawiło, jak faktycznie ta sytuacja z tą matką wyglądała. Może dlatego, że sama jestem matką, nie wiem, akurat ten temat mnie tak poruszył, ale bardzo jestem ciekawa, czy ona jest ofiarą, czy sprawcą, współsprawcą.
To znaczy, wiesz, ja na przykład mam takie podejście zawsze w takich sytuacjach, że na bank jakby też to jest tu przedstawione, że ona jest uwikłana w taki związek przemocowy z tym mężczyzną i w jakiejś mierze jest też ofiarą, ale w momencie, kiedy w grę wchodzą dzieci, to już inaczej się na to patrzy. To znaczy, no dzieci to jest odpowiedzialność i oni się jakoś tam wspólnie na te dzieci zdecydowali, tak? Więc w momencie, kiedy nie sprawdza się jako rodzic, no to nie jest już ofiarą, bo mogłaby sobie nie poradzić, ale szuka pomocy, a ona w ogóle nie szuka pomocy. Ona w ogóle
tego nie wiemy. Patrzy.
Ale nie, nie szuka pomocy i nie walczy o te dzieci. Poddaje się, łatwo się poddaje, daje się wmanewrować. Być może jest słaba, bo kobiety bardzo często wikłają się w takie relacje. Jeszcze załóżmy, że jeszcze miała jakieś tam swoje, może z dzieciństwa też jakiś bagaż, tak? Bo tu w ogóle nie mamy, tego nie wiemy, nie? Co oni nieśli ze sobą jako rodzice.
Wiemy, że matka jego umarła szybko. On tam raz wspomina, że jego matka umarła, jak był mały, że go zostawiła ojciec. Ale nie wiem, ja nie jestem taka pewna jak ty, czy ona, na przykład ona może być chora, może mieć depresję, może mieć, nie wiem, jakąś chorobę psychiczną, cokolwiek, tego nie wiemy. I jakoś tak.
A te dzieci mają naście lat. Depresja poporodowa trwa też jakiś okres czasu.
Ale ona może mieć normalną depresję też. No zobacz, tam jest ta sytuacja, ten ojciec do niej przyjeżdża, tego Kansas, jak te dzieci mają dojechać. I ona już się cieszy, wszystko zaplanowane i potem on z nią coś tam nie wiadomo co mówi, robi i ona totalnie się wycofuje z tej całej sytuacji. Ale nie wiemy dlaczego.
No dla mnie to właśnie nie, ją totalnie nie ma usprawiedliwienia.
Nie ma, dla mnie ma, znaczy
dla
nie wiem.
Nie ma w tym momencie sprawiedliwości, są dzieci, dzieci, które są zależne od niej.
No ale nie widziałaś tylu sytuacji,
decydujesz się
gdzie...
na, wiesz, no ja nie jestem matką, tak, więc zawsze możemy rozmawiać takie, na zasadzie, ty jesteś proste. Matką, ja nie jestem matką i odwoływać się do jakichś doświadczeń, natomiast są takie rzeczy, świat nie jest czarno-biały, jasne, że nie jest, ale kiedy mam złe doświadczenia, kiedy niosę jakiś bagaż, to nie decyduję się, wiedząc, że sobie nie dam rady, wziąć odpowiedzialności za drugiego człowieka.
No dobrze, no ale możesz tego nie wiedzieć, a potem możesz zachorować na depresję i nie masz po prostu tej mocy sprawczej, nie masz siły, jesteś łatwa na manipulację i po prostu oddajesz tą pałeczkę.
Wymaga jakiejś...
No tak, ale bardzo gdybamy tu w tej chwili, nie?
No bo tak, my ale za mało wiemy o tej tak matce. Ciekawie, co tam jest. Dlatego...
Bardzo inaczej czytamy, nie, tę postać. No. To jest fajne, to jest fajnie zrobione i to jest fajnie w tej książce też.
Barbara napisała, mnie też postać matki bardzo poruszyła i dla mnie jako matki sceny, kiedy chłopcy pod dyktando ojca ją wyzywają i działają przeciwko niej w dość agresywny sposób, były bardzo trudne. Zgadzam się tu z Anią, pisze do nas Barbara.
Tak, to jest straszne, jak oni tam ją od suk wyzywają, a ona potem im nadal wybacza i nadal ich kocha. Ja mam wrażenie, że ona jest też ofiarą w tej książce, ale nie wiem do końca.
No ja myślę tylko a propos tego, co Sylwia powiedziała, że taka wiedza o sobie i decyzja, że nie będziemy mieli dzieci, jeżeli mamy sami kłopoty, no też wymaga dojrzałości, prawda? No i pytanie, czy ona miała tę dojrzałość, żeby na siebie spojrzeć, tak? Tyle osób chce mieć dziecko, bo na przykład mówi, wreszcie będę miała coś swojego. Nie wiem, czy słyszeliście.
Ale, tak, ale to pierwsze dziecko było wpadką, to nie była decyzja. A to drugie dziecko była decyzja ojca. Nie wiadomo, czy on jej nie zgwałcił, czy coś jej nie zrobił. No, takie tam są podteksty, że on coś tam, cały czas on to podkreśla. Ty jesteś moim wyborem. Nie wiadomo, czy on ją do tego seksu nie zmusił. To jest... I tam te sytuacje, że jak ona, tak bardzo, ta kartka pocztowa, którą jest w pudełku tego ojca, że ona tak jakby bardzo chce tej miłości, tego zdrowego związku. To jest wszystko takie tam... Nie, to niejasne dla mnie.
No właśnie, tak bardzo chcę do kogoś przynależeć i być czyjaś. I pytanie, ile jest w stanie dla tego odczucia poświęcić.
No i teraz, jak już nie jest z nimi, tam jest ten wątek chyba, że ona ma jakiegoś tam innego partnera, czy to nie jest powiedziane wprost do końca. Więc... taka chyba próba też ułożenia sobie życia bez tych dzieci. Ja to też tak odebrałam, nie? Takie pozbycie.
Nie zauważyłam, że ona ma drugiego partnera. Było tam takie co?
Wiesz co, będę szukać.
Anita, nie mieszać ci się z Vanem?
Bo nie, tam... nie było chyba. Ja dziś czytałam, ale nie zauważyłam.
Ale jak on przyjeżdża do nich, nie wiem, no sprawdzę.
Ale to jest straszne, że ja od razu widzę, jak ojciec Vana dzwoni przez telefon do byłej żony, która ma już nowego partnera i chce wyjść za niego za mąż i ja widzę od razu tylko tę scenę. I nie wiem, czy ta literatura jest taka powtarzalna i jedzie na kliszach nieustannie, czy po prostu pauza wybiera takie książki.
Trochę jest.
Dużo
jest. No, są takie klisze, które pojawiają się w książkach, nie? Jak się czyta jakiś konkretny gatunek, a ja tak już powiedziałam na początku, że ja lubię takie przyciążkawe rzeczy. Zawsze jak ja polecam, to jestem marna w poleceniach jakby. Muszę wiedzieć, komu polecam i jak ktoś mnie pyta właśnie na zasadzie, a co byś poleciła, to ja mówię, no to zależy, no nie będę polecać tego, co ja czytam, bo ludzie wpadają w depresję, tak? Więc no może niekoniecznie. I czytając taką literaturę, są klisze, tak? I tutaj też są pewne klisze też się, ale no można to różnorako traktować, nie? Jako takie właśnie pewne zasady pisania, które się sprawdzają i robią wrażenie, no albo powtarzalność. To zależy w całości, nie? Książki.
Ja znalazłam ten tytuł tej książki, słuchajcie, następnej. Anita pewnie go zna, no, ale on jest oficjalnie gdzieś, ktoś go opublikował. Ona ma tytuł, ta nowa powieść Walk the Darkness Down. No więc już po prostu widzę tę ciemność i mrok w tym tytule i się pochlastam na pewno.
No ja może nie będę mówić, o czym to jest, bo nie wiem, na ile to tam może na stronie jest jakiś opis, nie wiem, czy już tutaj ujawnili, chyba nie ma, nie, Miłka pisze, mówi, że nie ma. Także słuchajcie, będzie jeszcze okazja, żeby o tym pogadać.
Ale Sylwia, ja też chciałam ci powiedzieć, że ja też 90% książek, które czytam, to tłukę właśnie takie ciężkie, bo takie łatwe to mnie nic nie są ciekawe dla mnie. To jest takie wchodzi i wychodzi, szkoda czasu, więc ja tylko takie... Ciężko mi też jest polecić, bo już kiedyś moja mama powiedziała, no już mi nie polecaj, bo to same takie ciężkie czytasz.
Jakieś weselsze, ale kiedyś znajoma powiedziała mi, że ona właśnie takie strasznie ciężkie te pauzy i ona wolałaby, żeby mi poleciła coś łatwiejszego. Potem się okazało, że właściwie czyta wyłącznie kryminały i to takie totalnie krwawe, gdzie po prostu ludzie się dręczą godzinami i mordują. I to dla niej nie było jakieś ciężkie szczególnie, ale już opowieść o tym, że ktoś ma ciężkie życie albo samotniej matce już była dla niej ciężka. Także to też jest kwestia względna, tak?
No ja właśnie kryminały czytam jako czasem jako przerywnik od tych ciężkich.
Tak, ja też. To też jest moja strategia. Tylko kryminały jako przerywnik. A potem ty przeczytam i mówię, Jezu, po co ja to czytam?
Boże, ja nie mam żadnego przerywnika.
Tego nie mogę sobie wyobrazić, bym się później też nie ponocał, także już przeszedł. Takie bardzo krwawe zupełnie odpadają.
Znaczy ja tego nie czytam jako przerywnik, tylko, bo tak to tak nazwałam, że jeżeli już czytam coś innego, to są przeważnie właśnie jakieś takie krwawe kryminały, ale to jako audiobooki, bo to się łatwo słucha, bo wciąga.
To ja wam tylko powiem, że moje dwie ostatnie przełożone książki dla pauzy to nie jest tajemnica, więc o tym powiem. To jest Nowa Nunes, która po części toczy się w czasie wojny w Wietnamie, a przedtem to był Van, który jest o zamachu na uczelni i o dostępie do broni. Więc sama radość.
No tak, a teraz pracujesz nad Yun Lee, gdzie też chyba nie jest szczególnie wesoło, nie?
No nie, ale to jest taka wielka powieść dla mnie, a ja lubię takie wielkie powieści o ludziach, o rodzinie, takie sagi, jeszcze są listy, pamiętniki. To się zupełnie inaczej czyta, to jest chyba najbardziej... Myślę, tak jak Clegg, Koniec dnia, najbardziej fabularna książka pauzy, jaką kiedykolwiek tłumaczyłam. Ma po prostu kilkaset stron, zaczyna się akcja w 1929 roku, kończy się współcześnie, jest wiele pokoleń bohaterów i kobiety i mężczyźni rodzą się i umierają i przenoszą się w różne miejsca i... No ja całej nie przeczytałam i to jest ta najlepsza na świecie metoda na tłumaczenie. Jak nie znasz całej książki, tylko na przykład początek, to potem nie możesz już się doczekać i tłumaczysz w takim zarąbistym tempie, żeby tylko dowiedzieć się, co się zaraz wydarzy. Więc polecam, jakby ktoś chciał spróbować.
Tak, no są dwie szkoły tłumaczy. Jedna szkoła czyta wcześniej, a druga szkoła czyta na bieżąco. Tak, Miłka tutaj jest ze szkoły czytającej na bieżąco.
Miłka, ja tak samo, jak tłumaczyłam kryminał, to specjalnie czytałam dalej, żeby mi się fajnie tłumaczyło.
Ja wam jeszcze mogę powiedzieć tylko o moich wątkach z Magariela, bo to już słyszałyście pewnie podczas jednego z poprzednich spotkań. Ja jestem taką wręcz obsesyjną fanką Ameryki. I dla mnie, jeśli książka jest bardzo mocno osadzona w Stanach, to jest dla mnie wielka przyjemność. I Magariel to są dla mnie takie klatki z amerykańskich seriali. Takie miejsca jakby, nie wiem jak to nazwać, pewnie Anita się lepiej zna na tym,
Chyba zgubiliśmy Miłkę. Miłko, może wyłączysz wideo, wiesz, bo strasznie, strasznie tnie. Coś źle, źle działa, ale poprosimy Miłka, żeby powtórzyła, bo to mnie bardzo ciekawiło, wątek amerykański. A ja cały czas jeszcze przeglądam tutaj równolegle ten fragment, gdzie ta matka się pojawia, nie mogę go znaleźć, bo tam wydaje mi się, że była ta podpowiedź o tym nowym partnerze, którego być może wymyśliłam, ale nie wiem, czy to znajdę. Miłka chyba w ogóle się zawiesiła jakoś całkowicie.
Ja ci uwierzyłam z tym partnerem. Też mam takie przekonanie, że on tam był.
Widzisz? No, ale czy tak było? Nie wiemy.
No znaczy, tego nie pamiętam. Dziś czytałam godzinę przed klubem i żadnego partnera nie zarejestrowałam, ale może to bardzo cię spieszyłam.
No, ta książka jest w ogóle bardzo podobna do tej książki Witajcie w Ameryce. W ogóle miałam takie skojarzenia, bardzo takie duże podobieństwo. I tam partner pojawi się tej matki, więc może też tak się to te nałożyły. Nie, też właśnie nie mam pewności, czy jest ten partner. Ale właśnie czytałam tego naszego chłopaka tuż po ostatnim spotkaniu. I po prostu tak czytam i miałam takie pierwsze wrażenie, znowu trudna rodzina, znowu trudne relacje i takie miałam wrażenie, że taki męski odpowiednik Witajcie w Ameryce. Nie wiem, czy też mieliście wrażenie, że jest bardzo taka podobna książka. Trochę inaczej prowadzona narrację, ale jednak mamy cały czas narrację tego dzieciaka, więc tutaj właśnie miałam takie wrażenie dużego podobieństwa między tymi dwiema książkami.
Puszczam jeszcze Miłkę bo Miłka się łączy przez telefon, więc chyba coś tam jej się popsuło. Miłko, słyszysz nas?
Teraz was słyszę, przełączyło mi się na telefon. Słyszycie mnie?
Powtórzyć to, co mówiłaś o Ameryce, bo w ogóle nic nie było.
Dobra,
słychać, a to jest bardzo ciekawe.
Dobrze. To tak, chciałam powiedzieć, że dla mnie Magariel to jest też moja podróż po Ameryce i to są takie kadry, które ja kiedyś znałam bardzo dawno temu tylko z amerykańskich filmów i seriali. Potem przez jakąś migawkę mogłam to poznać i zobaczyć na własne oczy i jak tłumaczyłam Magariela, to do tego wróciłam, bo on te akcje usytuowuje w takich dla mnie jakby miejscach, symbolach, na przykład w jakichś takich mieszkaniach albo motelach, które wynajmuje się długoterminowo nad basenami, nad którymi się nieznajomi spotykają, którzy muszą zostać znajomymi, bo właśnie mieszkają w danym miejscu, w tych takich mieszkaniach z żaluzjami, które są właśnie na okładce tej książki, w tych dinerach, gdzie ja widzę te po prostu czerwone, skajowe, naddarte kanapy z tymi kelnerkami w fartuszkach, które chodzą z dzbankami kawy. I dla mnie to też była, Magariel to była taka podróż jeszcze przez Amerykę, którą ja zawsze bardzo lubię, pewnie też ten scenariusz, jakby ta scenariuszowość w tym pomogła, mimo że on wcale nie opisuje jakoś bardzo szczegółowo tych miejsc. On po prostu wsadza tam tych bohaterów, jak oni jadą tym samochodem, ja widzę ten samochód, wcale nie najnowszy, samochód, którego się nie zamyka na parkingu, bo nikt go już nie ukradnie, więc stawia się go pod jakimś molem i się go tam zostawia, bo po prostu nie domykają się drzwi albo nie otwierają się okna. I dlatego też ja bardzo lubię Magariela, bardzo go za to cenię. W takiej małej książeczce, że mu się udało zbudować taki naprawdę spory kawałek Ameryki, bo tam jest i Kansas i jest jeszcze gdzieś cały czas w tle ten Nowy Meksyk i jeszcze chyba jakiś inny stan po drodze, chyba Colorado. W każdym razie dużo jest tej Ameryki, to takiej bardzo obrazowej.
No to fakt, obrazowej, takiej serialowo-filmowej, ja to też chyba na początku mówiłam, że jest, a jeszcze wrócę do poprzedniego wątku, Witajcie w Ameryce. Ja nie czytałam tych książek tak blisko po sobie, bo ten nasz chłopak to ja dosłownie ze 3 dni temu może to przeczytałam, więc byłam, no taką większą odległość miałam, ale to jest chyba to, co ja mówiłam, że w tych takich książkach, gdzie mówimy o jakichś dużych traumach, to są pewne takie klisze, niekoniecznie w pejoratywnym sensie, tak, ale że są budowania tych bohaterów, czy stwarzania pewnej atmosfery, która daje takie duże podobieństwo, jakbyśmy już gdzieś kiedyś to czytali.
A propos tego drugiego małżeństwa, znaczy partnera, przeglądałam w rozdziale 9 i tam jest raczej bardziej, że ona chcę z tym ojcem się zejść, że oni razem mają być. Tam nie ma nic o drugim. Przeleciałam cały 9 i nie ma.
Dobrze, to musiało mi się coś nałożyć. W takim razie przepraszam, powiem Magarielowi może, że tutaj mamy alternatywną rzeczywistość w tej książce. Jeszcze do nas pisze tutaj Sabina. Ja też nie mam wrażenia, że matka ma nowego partnera. To wygląda tak, jakby wystraszyła się po wizycie ojca i zrezygnowała z walki. Tak, tak, tak właśnie. No dobrze, no to nie miała partnera, to była moja po prostu, jak ta Miłka powiedziała, że mi się nałożyły książki. Dobrze. Czy ktoś jeszcze coś ma do dodania o Magarielu albo o, nie wiem, o innej jakiejś książce Pauzy? Możemy powoli już kończyć, może jakieś wnioski? Chyba nie. No dobrze, to w takim razie ja podziękuję za to spotkanie, zakończę nagranie, wyłączę Facebooka i jeszcze pogadamy parę minut może o kolejnej książce, jeśli chcecie jak zwykle ją wspólnie wybrać. Także bardzo dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj z nami byli i tłumaczce Daniela Magariela, Miłce Jankowskiej. Do zobaczenia za miesiąc.